Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe Górskie Tragedie. Dzisiejszy materiał opowiada o historii, która wydarzyła się na Aconcagua, czyli najwyższej górze Ameryki Południowej. Jest ona bardzo znana, ale głównie w Ameryce Południowej, no i trochę też w Stanach Zjednoczonych, ponieważ uczestnicy ekspedycji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, to właśnie byli Amerykanie. Dlaczego jest tak znana? Ponieważ związanych jest z nią wiele teorii spiskowych, niektórzy uważali, że podczas ataku na szczyt doszło do kłótni alpinistów, w wyniku których dwójka z nich zginęła, ponieważ właśnie atak na szczyt zakończył się śmiercią dwóch alpinistów i nie do końca w wyjaśnionych okolicznościach, ponieważ relacja ocalałych nie jest do końca ze sobą spójna i pojawiło się wiele teorii na temat tego, co mogło wydarzyć się podczas ataku na szczyt Aconcagua, a o nich porozmawiamy sobie właśnie w dzisiejszym odcinku, który mam nadzieję, że będzie dla Was interesujący. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. Ponad 50 lat temu grupa amerykańskich alpinistów wyruszyła do Ameryki Południowej, by spełnić swoje marzenie i zdobyć najwyższy szczyt tego kontynentu – Aconcagua. Mierząca niemal 7000 metrów góra miała być wielką, wspaniałą przygodą. Niestety wyprawa klubu wspinaczkowego z Oregonu przerodziła się w dramatyczną walkę o życie. Z czteroosobowej grupy alpinistów podążającej na szczyt drogą prowadzącą przez lodowiec Polaków – tylko dwoje z nich wróciło żywych. Zaginięcie pozostałej dwójki przez lata rodziło wiele domysłów i spekulacji. Relacje świadków nie były spójne, a jeden z lekarzy przeprowadzający sekcję był przekonany, że rany jednoznacznie wskazują na zbrodnię. Lecz dowodów nie było. Z opisów przebiegu wyprawy wyłania się jasny obraz podziałów i sytuacji źle wpływających na atmosferę i współpracę w ekipie. Zapraszam Was do tej niezwykłej historii, która jest chyba jedną z najbardziej znanych wypraw, które wyruszyły na szczyt Aconcagua, a więc najwyższą górę Ameryki Południowej. Rozdział pierwszy. Uczestnicy. Kim byli bohaterowie dzisiejszej historii? Choć większość z nich należała do klubu wspinaczkowego Mazamas, to ten zespół trudno określić jako doświadczony. Pomysłodawcą i kierownikiem ekspedycji został 52-letni prawnik z Portland, Carmi Dafoe, były prezes klubu Mazamas i dyrektor szkoły wspinaczkowej. To on w lutym 1972 roku zaproponował swoim kolegom i koleżankom z klubu wyjazd do Ameryki Południowej. Głównie doświadczenie alpinistyczne zbierał w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, ale działał również w Alpach Szwajcarskich i miał też pewne doświadczenie jako kierownik wypraw, był takim sprawnym organizatorem. Wszyscy zainteresowani mieli przygotować listę udanych wejść, a więc swego rodzaju CV, które miało świadczyć o ich doświadczeniu, oraz wpłacić $50 wpisowego. Już kilka miesięcy później, na początku lata, Carmi ogłosił wybrany przez siebie zespół na wyprawę. W składzie znaleźli się 39-letni Jim Petroski, psychiatra z Portland w stanie Oregon, i został on mianowany zastępcą kierownika. Panowie dobrze się ze sobą znali, więc ten wybór był oczywisty. Kolejnym uczestnikiem został 45-letni Bill Eubank, tak właściwie to William Eubank, ale wszyscy zwracali się do niego po prostu Bill. Był on lekarzem z Kansas City w stanie Missouri. Dafoe słyszał od Jima wiele pochlebnych słów na jego temat, Bill został więc mianowany na lekarza ekspedycji. Kolejne miejsce na wyprawie zajął Arnold McMillan, 46-latek hodujący bydło mleczne w stanie Oregon. Następnym członkiem ekipy został 35-letni John Cooper, inżynier NASA, który brał udział w misjach Apollo 16 i Apollo 17, ostatnich misjach załogowych na Księżyc. Pełnił on wówczas funkcję kontrolera lotu, specjalizował się w zagadnieniach geologicznych. John również znalazł się w składzie wyprawy z polecenia, nie znał się z kierownikiem. 45-letni policjant z Salem w stanie Oregon, Bill Zeller, był szóstym członkiem zespołu. Najmłodszym uczestnikiem został 25-letni student geologii John Shelton i jego dużą zaletą była biegła znajomość języka hiszpańskiego i chyba tylko on pośród wszystkich uczestników znał ten język w takim stopniu bardzo dobrym. Ostatnim członkiem zespołu została jedyna kobieta w składzie ekspedycji, nauczycielka 36-letnia Janet Johnson. Kobieta mieszkała w Denver, lecz pochodziła z Minneapolis, gdzie wychowywała się wraz z rodzicami adopcyjnymi, którzy byli bardzo religijni. Janet była dziewczyną spokojną, ale ambitną. Kochała zatracać się w czytaniu literatury pięknej, dzięki czemu później z chęcią przyjęła funkcję bibliotekarki. Nauka była jej wielką pasją. Po ukończeniu szkoły bez problemu dostała się na studia, lecz pewnego dnia matka Janet znalazła w jej pokoju ukryte listy miłosne, pisane przez jej córkę do innej młodej dziewczyny. Dla konserwatywnych rodziców takie zachowanie było nie do zaakceptowania, więc 21-letnią Janet wysłali oni na leczenie do szpitala Świętego Pawła w Minneapolis, który miał rozwiązać ten w ich oczach problem i sprawić, że córka Wiktora i Mae Johnsonów zmieni orientację. Jak pewnie możecie się domyśleć, to lekarze nie wyleczyli Janet z homoseksualizmu. A relacje rodziców z córką bardzo się pogorszyły. To właśnie wówczas młoda studentka postanowiła wyprowadzić się do innego stanu i tam dokończyć naukę. Studiowała wtedy filozofię i właśnie tak znalazła się w Colorado. W kontekście późniejszych wydarzeń warto zwrócić uwagę, że Janet była jedną z najbardziej doświadczonych alpinistek w całym zespole. Jako jedyna zdobyła wszystkie szczyty stanu Colorado przekraczające 14 tysięcy stóp, a więc ponad 4200 metrów. I jest to takie popularne wyzwanie, taki challenge, tak jak w Polsce mamy Wielką Koronę Tatr, tak również w Górach Skalistych popularnym wyzwaniem jest zdobycie wszystkich 14-tysięczników, ale oczywiście mierzonych w stopach. Takich wierzchołków istnieje w tym stanie ponad 50, więc jest ich naprawdę dużo i górskie doświadczenia Janet zdobywała również w Alpach, wchodząc m.in. na Matterhorn czy Eiger, a także w Afryce wspinając się na Kilimandżaro. I do wyprawy dołączyła ona jako ostatnia uczestniczka. Kierownik Dafoe w swoim dzienniku tak argumentował decyzję o dołączeniu Janet do wyprawy. Była ona polecana przez dwóch moich przyjaciół, wspinaczy z Denver. Jak możemy zauważyć, to wielu uczestników trafiło do tego zespołu tak naprawdę z polecenia i zarówno kierownik, jak i niektórzy inni uczestnicy w ogóle się nie znali, przez co był taki problem i niepewność z tym, czy wszyscy ze sobą będą się dobrze dogadywać i będą współpracować. Przewodnikiem amerykańskich alpinistów miał być 38-letni Argentyńczyk, mieszkaniec Mendozy, Miguel Ángel Alfonso. Pięciokrotny zdobywca szczytu Aconcagua, ale trzeba zaznaczyć, że tylko raz wspinał się on drogą przez lodowiec Polaków. Miał mu towarzyszyć także 25-letni Roberto Bustos, pełniący podczas ekspedycji funkcję kierownika bazy. I został on zatrudniony przez Miguela. Jak widzimy, zespół liczył 10 osób, początek wyprawy zaplanowano na połowę stycznia, a do tego czasu uczestników czekało przygotowywanie się we własnym zakresie na trudy ekspedycji, mieli oni na to pół roku. Każdy z członków zespołu poza swoją wielką pasją, jaką był alpinizm, normalnie pracował, więc z tymi regularnymi treningami bywało różnie. Dla Johna Coopera końcówka roku 1972 była bardzo intensywna w jego pracy zawodowej. Najpierw długo trwały przygotowania, a następnie start misji Apollo 17, która rozpoczęła się 7 grudnia. John m.in. nadzorował podczas niej kierowanie modułem księżycowym, a astronauci na Ziemię wrócili dopiero 19 grudnia, więc prawie miesiąc przed startem ekspedycji Coopera. Z kolei Janet do swojej górskiej fascynacji podchodziła tak poważnie, że postanowiła zrezygnować z pracy nauczycielki i została bibliotekarką, bo uznała, że dzięki temu będzie miała więcej czasu w weekendy na wyjazdy w góry. Co ciekawe, mimo tak angażującej pasji w 1971 roku udało jej się obronić doktorat. I był to doktorat z filozofii. Początek lat 70. XX wieku w Andach był czasem, gdy nie odbywało się wiele wypraw. Jeśli podczas ekspedycji pojawiały się jakieś problemy, no to najczęściej trzeba było liczyć tylko na siebie. Jakiś czas temu na kanale pojawił się odcinek opowiadający o historii Joe Simpsona. To o niej opowiada książka Dotknięcie pustki i Joe Simpson opisał tam, że jeśli w Andach zdarzy się jakiś wypadek, no to trzeba liczyć tylko na siebie, a akcja tej książki ma miejsce już w połowie lat 80., a więc kilkanaście lat później niż historia, która wydarzyła się na Aconcagua. Mówi się, że trudności są umiarkowane. W kilku miejscach będziemy potrzebować założenia poręczówek, ani trochę trudniejsze niż normalna droga na górze McKinley, zapisał w swoim dzienniku kierownik Dafoe. Poza indywidualnymi treningami Carmi zorganizował kilka wyjazdów w góry. Ich celem było poznanie możliwości uczestników, sprawdzenie również umiejętności alpinistycznych, w tym poruszania się po śniegu i lodzie. Kierownik miał również obawy związane nie tylko z poziomem sportowej kondycji członków ekipy, których w większości dobrze nie znał, ale także z ich osobowościami i charakterami. Wielotygodniowa wyprawa to nie tylko test umiejętności sportowych, ale również sprawdzian zdolności działania w zespole. Rozdział drugi. Wyprawa. Po przylocie do Argentyny, gdy uczestnicy znajdowali się w hotelu Nutibara, lokalny dziennikarz poprosił ich o spotkanie i rozmowę. Zainteresował się wyprawą ze względu na udział w niej naukowca NASA, a w tamtych czasach także imponował sam fakt, że byli to po prostu Amerykanie. Poza tym wspinała się z nimi także kobieta, a na dodatek intrygujące było też to, że wybrali oni nie najprostszy wariant wejścia na szczyt, a właśnie trudniejszą drogę prowadzącą przez lodowiec Polaków. Podczas tamtego spotkania doszło do ciekawej i niecodziennej sytuacji. Reporter, który nazywał się Rafael Moran, zwrócił uwagę, jak osobliwy był skład wyprawy. Grupa wyglądała na nieprzygotowaną na tak poważną górę jak Aconcagua. Na pierwszy rzut oka zdawała się być złożona z kompletnie skrajnych charakterów. Trudno było uznać ich za taką zwartą, dobrze rozumiejącą się grupę, która będzie ze sobą dobrze współpracować. Tamtego dnia Rafael podobno powiedział do towarzyszącego mu fotografa, aby zrobił zdjęcie każdego z uczestników, bo on czuje, że nie wszyscy wrócą z tej ekspedycji. Cooper również prowadził dziennik i tak opisał w nim jedyną kobietę na wyprawie. Janet z pewnością jest dziwna. Alpinista wynajęty do opieki nad bazą, Bustos, zapytany po latach o pierwsze wrażenie, jakim zrobiła na nim ekspedycja, powiedział, że widać było, że każdy myśli tylko o sobie, co raczej nie rokowało na dobrze przebiegającą współpracę. Ekspedycja na dobre rozpoczęła się 19 stycznia. Z samego rana alpiniści rozpoczęli podróż do Casa de Piedra, towarzyszyły im wynajęte od żandarmerii muły i następnego dnia wieczorem osiągnęli oni wysokość 4250 metrów, gdzie założono bazę. Tamtego dnia grupę opuściła ostatnia osoba nienależąca do zespołu. Był nią sierżant Angulo, który ruszył z mułami w drogę powrotną. Podczas tego krótkiego trekkingu rozchorował się lekarz ekspedycji, Billy Eubank. Kolejny dzień poświęcono na regenerowanie sił i rozpakowanie sprzętu. 22 stycznia o 9 rano Miguel poprowadził zespół na wysokość 5150 metrów, gdzie założono obóz pierwszy. Niektóre źródła różnią się i podają inne wysokości, na których rozbijane były obozy. Warto zauważyć, że choć najlepiej góry znał Alfonso, to ostateczne decyzje zawsze podejmował Carmi. Przez kolejne dwa dni Amerykanie wyposażali obóz pierwszy, by 24 stycznia podejść na wysokość 5800 metrów i postawić tam obóz drugi. Spędzenie nocy na tej wysokości pogłębiło u niektórych objawy choroby wysokościowej i to właśnie przez to następnego ranka kierownik Dafoe i lekarz Eubank postanowili zejść do obozu pierwszego, a następnie zejść do bazy. 25-letni Shelton, pełniący funkcję tłumacza, jeszcze wcześniej się źle poczuł i niemal całą wyprawę spędził on w bazie, gdzie zaprzyjaźnił się z Bustosem, czyli tym Argentyńczykiem wynajętym przez Miguela. Cooper w swoim dzienniku napisał, że niektórzy uczestnicy wykazują się większym poświęceniem niż inni i taką bierność wytknął on szczególnie Janet, która nie nosiła ładunków i sprawiała wrażenie, jakby nie chciała integrować się z grupą, była taką samotniczką, a jej jedynym celem było po prostu wykorzystanie pracy całej ekspedycji do zrealizowania swojego celu, czyli zdobycia wierzchołka Aconcagua. W obozie drugim 25 stycznia pozostała piątka Amerykanów i ich argentyński przewodnik Alfonso. 26 stycznia postanowiono założyć ostatni, obóz trzeci. Przez kilka godzin Miguel prowadził zespół na wysokość 6200 metrów, gdzie rozbito namioty. Znajdowały się one tuż pod lodowcem Polaków. Kolejnego dnia burza całkowicie przekreśliła plany i uniemożliwiła jakiekolwiek działanie, wszyscy pozostali w swoich namiotach. zbliżał się kluczowy dzień. Dzień ataku na szczyt. 28 stycznia niebo rozpogodziło się. Grupa postanowiła podzielić się na takie 2-3 osobowe zespoły. Każdy z nich wyposażony był w zielone flagi, którymi mieli oni oznaczać drogę wejścia na szczyt, wbijając je co 50 metrów, aby po prostu później ułatwić sobie zejście. Niestety rankiem, gdy Amerykanie przygotowywali się do wyjścia, okazało się, że drugi z lekarzy, Jim Petroski, nie jest w stanie założyć raków na buty. Jego wygląd i zachowanie jasno wskazywały na rozwijającą się chorobę wysokościową, więc przewodnik Alfonso postanowił sprowadzić chorego do bazy. Był on w pełni świadom, że życie jego klienta jest w niebezpieczeństwie. Na szczyt zmierzała więc tylko czwórka alpinistów, z których nikt nigdy wcześniej nie był na tej górze ani na takiej wysokości. Zespół składał się z Johna Coopera, Janet Johnson, Williama Zellera i Arnolda Macmillana. Okoliczności, w jakich się znaleźli, z pewnością nie były korzystne. Wszyscy słabo się ze sobą znali, nigdy wcześniej nie wspinali się ze sobą na wyprawie, nie znali drogi. Jednak były też plusy. Aura im sprzyjała. Promienie słoneczne odbijały się od górujących ponad nimi mas lodu i śniegu tworzących polski lodowiec. Aby zachować dobre tempo, w ich plecakach znajdowały się tylko niezbędne rzeczy, resztę pozostawiono w namiotach. Później przewodnikowi Alfonso wytknięto to zachowanie, że zostawił czterech klientów tak wysoko na górze, a sam zszedł z chorym do bazy, jednak Argentyńczyk swoje zachowanie tłumaczył tym, że on proponował komuś innemu, żeby sprowadzili Jima, ale nikt nie chciał się na to zgodzić, każdy mówił, że zapłacił za wyprawę i chce wejść na szczyt, no więc on stwierdził, że jeśli nikt tego nie zrobi, no to on sprowadzi Jima do bazy, bo jego życie było zagrożone. Dalsze losy tego zespołu, który ruszył na szczyt, znamy tylko z relacji dwóch ocalałych uczestników. Rozdział trzeci. Dramatyczne zejście. Mimo sprzyjającej pogody, tempo wspinaczki Amerykanów było powolne. Gdy nadszedł zmrok, wszyscy pogodzili się z faktem, że tego dnia nie uda im się już osiągnąć szczytu Aconcagua i podjęto jedyną możliwą decyzję, a więc biwakowanie na wysokości ponad 6400 metrów. Alpiniści wykopali małą jamę śnieżną, w której chcieli przeczekać do wschodu słońca. Nie mieli ze sobą namiotu ani śpiworów, więc noc była bardzo niekomfortowa. Janet i Bill w pewnym momencie postanowili nawet opuścić jamę, w której panował straszny ścisk. Śnieg, nawiewany przez wiatr, systematycznie zasypywał to niewielkie schronienie, a niedługo przed wschodem słońca dostrzegła to Johnson, która odkopała spod śniegu nogi Coopera. Kiedy nadszedł poranek, okazało się, że bardzo wyczerpany był John. Oznajmił, że chce się on wycofać i zejść do obozu. Pozostała trójka nie chciała się poddać i postanowiła zdobyć szczyt. Troje Amerykanów pokonało lodowiec i osiągnęło grań, która prowadziła już na sam szczyt. Niestety szybko okazało się, że dotarcie na wierzchołek 29 stycznia również nie będzie możliwe. Zapadał zmrok, a alpiniści przez cały czas przedzierali się przez zalegający na grani śnieg sięgający im do pasa. Ich tempo było bardzo powolne i na zmianę prowadził Arnold i William, co 25 kroków podobno się zmieniali na prowadzeniu, lecz w pewnym momencie zauważyli oni, że nie ma za nimi ich partnerki, Janet. Zaczęli nerwowo wołać ją i wracać po swoich śladach, rozglądając się za zaginioną. Kilkanaście dni później tak Arnold zrelacjonował poszukiwania kobiety. W końcu natknąłem się na jej czekan i doszedłem do wniosku, że nie może być zbyt daleko. Zawołaliśmy jeszcze kilka razy i w końcu słaby głosik powiedział: nazywam się Janet Johnson. Leżała w śniegu około 30 metrów od naszych śladów. Kiedy do niej dotarliśmy, powiedziała: nie każ mi cierpieć, po prostu pozwól mi tu leżeć i umrzeć. Dalsze relacje dwójki ocalałych różnią się od siebie. William twierdził, że związał się liną z Janet i we trójkę schodzili w kierunku obozu, lecz gdy zorientowali się, że pobłądzili, postanowili spędzić noc razem. Z kolei Arnold zeznał, że Zeller złapał za ramię Johnson i sprowadzał ją niżej, więc nie było tutaj w ogóle mowy o tym, że związali się liną. I dodał on jeszcze, że noc spędził samotnie, ponieważ schodził szybciej od Billa i Janet. Relacje dwóch Amerykanów z 30 stycznia brzmiały już podobnie. Według nich rano cała trójka spotkała się, lecz Janet miała już wówczas czarne, a więc bardzo poważnie odmrożone dłonie i nie była w stanie samodzielnie schodzić, więc dwaj mężczyźni sprowadzali ją w dół lodowca, pomagając przy przekraczaniu szczelin. Około godziny 7 rano udało im się osiągnąć jamę śnieżną, w której spędzili noc z Johnem Cooperem. Znajdował się tam pistolet sygnałowy, wystrzelono z niego w kierunku miejsca, gdzie powinna znajdować się baza, lecz nie oczekiwano, że ten sygnał został dostrzeżony przez kogoś na dole. Wówczas McMillan i Zeller stwierdzili, że stan Janet uległ już lekkiej poprawie i może samodzielnie schodzić w kierunku obozu trzeciego, do którego dwa dni wcześniej schodził tą samą drogą John Cooper. McMillan zrelacjonował, że podczas zejścia zgubił swój czekan, poślizgnął się i zsunął około 300 metrów po zboczu góry i podobno to właśnie podczas tego wypadku nabawił się siniaka pod okiem, który dostrzegli rozmawiający z nim reporterzy. Przebieg dalszych wydarzeń w czasie zejścia miesza się u obu ocalałych z występującymi wówczas halucynacjami. Mężczyźni widzieli żołnierzy argentyńskich, nieistniejących ratowników, a Zeller, który schodził z Janet, dostrzegł podobno nawet ciężarówki na górze. Zaburzenia wywołane wyczerpaniem i dużą wysokością sprawiały, że dokładne odtworzenie tamtych chwil było wręcz niemożliwe. Zeller i Johnson również, podobnie jak Arnold, przewracali się i zsuwali po śniegu, lecz na szczęście obyło się bez poważnych obrażeń. Niestety podczas jednego z upadków rozbili swoje okulary chroniące oczy przed ślepotą śnieżną. Bill nie doznał żadnego poważnego urazu, ale miał widoczne ślady rozcięć na twarzy. Co ciekawe, podczas tego trudnego zejścia Zeller wraz z Janet natknęli się na ciało Johna Coopera. William stwierdził wtedy, że mężczyzna nie żyje, a jego ciało było zamarznięte. Według niego Cooper siedział z twarzą schowaną w dłoniach. Na ubraniu i głowie nie było widać żadnych śladów obrażeń wskazujących na przykład na upadek z wysokości. Niedługo później doszło do tego wspomnianego wyżej upadku, podczas którego zniszczone zostały okulary. Około 200 metrów powyżej namiotów kobieta przewróciła się i pociągnęła za sobą Williama. Nie doszło wtedy do żadnego poważnego urazu i gdy zbierali się, to William podszedł do kobiety, aby sprawdzić, w jakim jest stanie, i miała ona odpowiedzieć, że czuje się dobrze, a następnie dodała: jestem bardzo zmęczona. Idź, dogonię cię później. Zeller podobno przytaknął, lecz zanim ją opuścił, sprawdził, czy nie doznała żadnego urazu podczas upadku. Tak później William Zeller zrelacjonował moment rozdzielenia się ze swoją partnerką. O ile wiem, z Janet wszystko wydawało się w porządku, więc zdecydowaliśmy, że ja pójdę dalej i dojdę do namiotu, a ona pójdzie za mną, gdy tylko złapie oddech. Do obozu trzeciego Bill dotarł około 3 godziny po Arnoldzie. Obaj padli wykończeni i spali do wschodu słońca. Janet nie nadeszła. Amerykanie następnego dnia postanowili rozpocząć zejście niżej i podobno Bill wciąż cierpiał na halucynacje i potrzebował pomocy w zejściu. Przewodnik Alfonso Miguel i Ben Shelton wyszli w górę naprzeciw schodzącym. To oni sprowadzili ocalałych do bazy. Wieść o śmierci Janet i Johna, naukowca z NASA, lotem błyskawicy rozniosła się po Argentynie. Żądne sensacji gazety, jeśli czegoś nie udało im się ustalić, to po prostu uzupełniały swoje relacje o własne wersje wydarzeń i to właśnie z tego powodu w kolejnych dniach ambasada USA w Argentynie musiała zdementować fałszywe informacje, jakoby na przykład John podczas śnieżycy wpadł do szczeliny, porwała go lawina lub spadł z grani. Po latach Ben Shelton, zapytany o te wydarzenia, stwierdził, że nie wierzy, by podczas ataku na szczyt doszło do czegoś innego niż po prostu nieszczęśliwego wypadku. Nie każdy podzielał jego opinię. Zanim alpiniści mogli opuścić góry, na miejsce wysłano policyjnego śledczego, którego zadaniem było przesłuchanie świadków, a duży rozgłos nadany tej historii sprawił, że na policji spoczywała wówczas wielka odpowiedzialność. Funkcjonariusze, pytani o to, czy sprawa może dotyczyć popełnienia przestępstwa, oznajmiali głównie po prostu z ostrożności, że wykluczyć takiej sytuacji nie można. Alfonso zeznał, że gdy spotkał Arnolda, mężczyzna majaczył i powiedział, że Janet została uratowana przez grupę kobiet prowadzącą muły. Oczywiście nie wzięto tej pierwszej relacji za poważną. Każdy wiedział, że Arnold znajdował się w ciężkim stanie i potrzeba czasu, aby doszedł do siebie. Rozdział 4. Sekcja i kolejne znaki zapytania. W połowie lutego, gdy wszyscy wrócili do domów, prezes klubu wspinaczkowego Mazamas wysłał tajną wiadomość do uczestników wyprawy z informacją o spotkaniu w kancelarii prawnej DAFO. I treść tej wiadomości brzmiała: nikt z wyjątkiem wyżej wymienionych nie będzie dopuszczony do uczestnictwa. Lokalizacja ma być utrzymana w tajemnicy. Powtarzam, w tajemnicy. Na tym spotkaniu uzgodniono i spisano chronologicznie wydarzenia, które miały miejsce na Aconcagüe, i potem uczestnicy zapytani przez dziennikarzy o wersję wydarzeń, no to relacjonowali ją właśnie w tej chronologii, którą ustalono na tym spotkaniu. W raporcie zwrócono uwagę na to, że John i Janet z wielką ambicją podążali w kierunku szczytu, a za przypuszczalną przyczynę ich śmierci uznano obrzęk płuc, a więc skutki choroby wysokościowej. W Argentynie, gdzie o tej sprawie było bardzo głośno, wiele osób winiło za ten wypadek przewodnika Alfonso, który zostawił swoich podopiecznych na wysokości ponad 6000 metrów, i niektórzy zwracali uwagę na postawę Billa i Arnolda, którzy najpierw pozwolili samotnie schodzić wyczerpanemu Johnowi, a następnie zostawili w trudnej sytuacji Janet. Zeller tak później opisał stan Coopera w momencie, kiedy rozdzielili się. Nie miał problemów ze swoim rozumowaniem. Nie mieliśmy żadnych obaw co do jego umiejętności wspinania się i nie byliśmy zbyt daleko nad obozem wysokim. Rok później Alfonso, dotknięty tymi oskarżeniami, postanowił wyruszyć na lodowiec i odnaleźć tam ciała swoich klientów. Pomagało mu kilku innych alpinistów, a w ostatniej chwili dołączył do nich także fotograf National Geographic. Później zwolennicy teorii spiskowych oskarżali tego fotografa, że należał on do CIA i właśnie był taką wtyką w tej akcji poszukiwawczej. Nie wiem do końca, dlaczego taka tajna wtyka CIA miała brać udział w tej wyprawie poszukiwawczej, może żeby zatrzeć jakieś ślady. Trudno ocenić, ale też nie było żadnych dowodów, żeby wierzyć w tę wersję. Ciało Johna udało się odnaleźć na wysokości około 6200 metrów, a następnie sprowadzić je niżej. Wykonano także wiele fotografii na wypadek pytań ze strony śledczych. Oczywiście te fotografie robiono zanim zaczęto sprowadzać ciało. Mimo dalszych, wielogodzinnych poszukiwań, nie natrafiono nigdzie na ciało Janet Johnson. Alfonso i towarzyszący mu alpinista odnaleźli ciało Johna, który leżał na plecach z wyprostowanymi nogami i odsłoniętymi dłońmi trzymającymi się za brzuch. Odsłoniętymi w sensie, że po prostu nie miał na sobie rękawiczek. Na butach nie miał założonych raków i brakowało również jego czekana. Z kolei na jego twarzy widoczne były siniaki, znaleziono go w stosunkowo łatwym terenie o takim niewielkim nachyleniu. Choć początkowo nie dostrzeżono żadnych śladów po ranach na ciele naukowca, to gdy tylko rozsunięto dłonie zasłaniające brzuch, odkryto głęboką ranę. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że rana miała głębokość około 10 cm i najprawdopodobniej powstała w wyniku nabicia się na czekan, ale to była tylko taka przypuszczalna teoria. Jedno było pewne, coś musiało być wbite w jego ciało bardzo gwałtownie i z dużą siłą, ponieważ spowodowało to pęknięcie kręgu lędźwiowego. Niektórzy uważali, że wyglądało to jak dziura po kuli. Te informacje zrodziły kolejne znaki zapytania. Gdzie znajdował się czekan, który mógłby spowodować tę ranę? Przypomniano także o relacji Billa, który twierdził, że gdy natknął się na ciało Johna, ten zamarznięty siedział z dłońmi zasłaniającymi twarz. Relacja Zellera nie była zgodna z faktami, które ustalono na miejscu, gdzie odnaleziono ciało. Dokładne wyniki sekcji zwłok zostały utajnione, lecz opublikowano taki krótki raport, gdzie były zawarte ogólne wnioski i lekarze uznali, że przyczyną śmierci był uraz czaszki, a nie rana brzucha. Takie oświadczenie zaskoczyło wiele osób zainteresowanych sprawą, no i pojawiły się kolejne pytania. Z kolei ciało Janet Johnson zostało odnalezione dopiero w lutym 1975 roku. Guillermo Vieiro, jeden z alpinistów, który odnalazł ciało, tak później wspominał tamten moment. Dalej zobaczyliśmy czerwoną bryłę. Od razu założyłem, że to ciało Johnson. W zeszłym roku, kiedy wspinaliśmy się na ścianę południową, znalazłem na krawędzi lodowca Czekan, który według posiadanych informacji mógł należeć do Coopera. A moja teoria była taka, że kobieta musi być w pobliżu. Faktycznie nie myliłem się. Jak wyglądało ciało alpinistki, gdy zostało w końcu odnalezione? Na jej twarzy i kurtce widać było ślady krwi. Na głowie były widoczne również rany. Brakowało również jednego raka. Zgodnie z tym, co mówił Bill, kobieta nie miała założonych rękawiczek. Ciało zaplątane było w linę. Jednym z alpinistów, który odnalazł Janet, był Alberto Colombero. Opisał on, że na ciele kobiety leżał kamień i ten drobny szczegół zaczął bardzo go zastanawiać, bo dookoła wszędzie był tylko lód. Kobieta została odnaleziona na wypłaszczeniu, a alpiniści, którzy ją znaleźli, twierdzili, że niemożliwe było, aby leżała w tym miejscu w wyniku jakiegoś upadku, o którym wspominał Bill. Partnerzy Alberto, którzy wraz z nim odnaleźli ciało Janet, powiedzieli później, że nie wierzą w wypadek. Myśleli, że to wszystko zostało zaplanowane. Że to nie był wypadek, że ktoś ją uderzył i próbował upozorować, że z wyczerpania spadła ze zbocza, wspominał później Colombero. Ciało zostało również sfotografowane, później okazało się, że lewa ręka kobiety była złamana w barku. Kiedy w końcu przeprowadzono sekcję zwłok Janet Johnson, to również nie upubliczniono dokładnych wyników, tylko takie krótkie oświadczenie, które mówiło o tej samej przyczynie zgonu co w przypadku Coopera, czyli że kobieta zmarła w wyniku urazu czaszki. Osoby chcące zdyskredytować umiejętności i doświadczenie Janet rozpowszechniały plotki, że kobieta była nieprzygotowana do takiej wspinaczki, była zbyt ambitna i nieodpowiednio ubrana. Lecz alpiniści, którzy odnaleźli jej ciało, zaprzeczali tej teorii. Dostrzegli oni, że Johnson miała na sobie kilka warstw odzieży i była to naprawdę wysokiej klasy odzież właśnie na takie wyprawy jak wyprawa na Aconcagua. Po wielu latach dla dziennika New York Times wypowiedział się asystent lekarza sądowego przeprowadzającego sekcję zwłok Daniel Araujo. Zostali zabici, oboje. Tego rodzaju obrażenia nie powstały z własnej winy. Daniel dopuszczał możliwość, że dziura w brzuchu nie została spowodowana przez czekan, a być może przez śrubę lodową. Stwierdził również, że nie była to jego odosobniona opinia. Jeśli chodzi o śruby lodowe, to często nosi się je tak, aby były pod ręką, przeważnie właśnie z boku albo nawet czasami z przodu, więc w razie takiego bardzo niefortunnego upadku, no to John mógł upaść właśnie na śrubę, ale to, czy ona mogła się wbić tak głęboko, z taką siłą, no to tego po prostu nie wiemy. Śledczy mimo kilku niejasności i tych przeczących sobie relacji nigdy nie postawili nikomu żadnych zarzutów w tej sprawie. Zwolennicy teorii spiskowych zasugerowali jeszcze inne wytłumaczenie tragedii Johna. Być może, gdy ten został sam i się zgubił, a następnie opadł z sił, no to załamał się psychicznie i odebrał sobie życie. Ta wersja nie tłumaczy jednak tak głębokiej rany w brzuchu, która musiała zostać zadana z bardzo dużą siłą. Osoby interesujące się tą historią zastanawiały się, czy być może alpiniści dotknięci mocnymi halucynacjami, słysząc rozpaczliwe błagania Janet, aby zakończyć jej cierpienia i zostawić ją na śmierć, po prostu nie spełnili jej prośby lub, co gorsze, nie uznały one za humanitarne zakończyć jej cierpienia. Na jednym z forum pojawiło się nawet określenie eutanazja na skutek choroby wysokościowej. Ich sytuacja wtedy była dramatyczna, jak później zeznał William i Arnold, halucynacje sprawiały, że widzieli kobiety z mułami, ciężarówki jadące na szczyt i inne całkowicie nierealne zdarzenia. Czy gdyby jednak Amerykanie dopuścili się bardziej lub mniej świadomie jakiejś zbrodni, to czy na ich ubraniu, na kurtkach i na ciele nie zostałyby ślady krwi? Użycie kamienia lub śruby lodowej raczej pozostawiłyby właśnie jakieś ślady na ich ubraniu, a już dzień później zostali oni odnalezieni przez Alfonso i Bena, którzy nie zauważyli żadnych plam na ich ubraniach. a sam Zeller i Macmillan nie mieli możliwości przebrać się w obozie trzecim, gdyż po prostu nie mieli tam żadnej zapasowej odzieży. Trzeba też zauważyć, że choć himalaizm zna setki przykładów halucynacji na wysokościach, to ja osobiście nie spotkałem się nigdy z żadnym przypadkiem, w którym doprowadziłyby one do popełnienia zbrodni. Oczywiście zastrzegam tutaj, że to, że ja się z tym nie spotkałem, no to nie znaczy, że takich sytuacji nie było. Jeśli wy słyszeliście kiedyś o takich sytuacjach, dajcie o tym znać w komentarzu. W lutym 2020 roku na lodowcu Polaków odnaleziono aparat należący do Janet Johnson, a także plecak i kilka należących do niej rzeczy, a także lewe ramię, które zostało w lodzie podczas wydobywania ciała ponad 40 lat wcześniej. Okazało się, że zdjęcia wykonane przez Janet, mimo że spędziły niemal pół wieku w lodzie, dobrze się zachowały. Widać na nich piękno gór, szczęśliwych alpinistów i postępy amerykańskiej ekspedycji, która zdobywała coraz większe wysokości. Niestety, żadne ze zdjęć nie rozwiązuje zagadki wydarzeń z 28 grudnia. Nie wspomniałem wcześniej o tym, że kiedy ratownicy wydobywali ciało Janet Johnson, no to właśnie musieli wykuć je z lodu i podczas tego zostało ono uszkodzone i ta ręka została po prostu w lodzie i dopiero kilkadziesiąt lat później została ona odnaleziona. Po wielu latach Ulysses Corvalan, jeden z takich doświadczonych przewodników wprowadzający klientów na Aconcagua, w rozmowie z New York Times zwrócił uwagę na zastanawiający go szczegół. Przeważnie przy upadkach ze stromego zbocza ludzie doznają rozległych obrażeń całego ciała. W przypadku zarówno Johna, jak i Janet obrażenia dotyczyły głównie czaszki. Niektóre teorie sugerowały, że do tragedii doszło w wyniku trójkątu miłosnego i konfliktu, który z niego wynikł, lecz patrząc na orientację Janet, zawartość dzienników uczestników czy późniejsze zeznania ocalałych, nic nie wskazywało na to, że podczas wyprawy doszło do jakiegoś romansu pomiędzy uczestnikami ekspedycji. A co jeśli do kłótni wcale nie doszło ze względu na uczucia, jakim darzyli się Amerykanie? Być może przyczyna kłótni była bardziej prozaiczna. Z zeznań ocalałych wiadomo, że poważne problemy rozpoczęły się podczas tego pierwszego niespodziewanego biwaku. Zimno, pragnienie, głód i duża wysokość. Być może to właśnie wtedy doszło do kłótni o żywność lub ciepłą odzież. Jak wiadomo, kiedy odnaleziono Johna i Janet, to nie mieli oni na sobie rękawiczek, jednak oczywiście to o niczym nie świadczy. Nie jest to coś niecodziennego, gdyż często himalaiści odnajdywani są właśnie bez rękawiczek na dłoniach, po prostu rękawice ograniczają ruchy i czasami trzeba je ściągnąć nawet po to, żeby sprawdzić, w jakim stanie są dłonie i niejednokrotnie ktoś, kto nie myśli już racjonalnie, gubi wtedy swój ekwipunek. Podobnie mogło być z rakami, być może zostały one zgubione podczas jednego z upadków. Ale być może jest jeszcze inne wyjaśnienie. Może John stanął w obronie Janet. Nawet jeśli tak było, to zeznania Sheltona potwierdzają rozdzielenie się zespołu. Ben obserwował okolice szczytu przez lornetkę i widział najpierw 4 sylwetki, później 3, a w końcu tylko 2 osoby schodzące do obozu. Także na pewno jeśli doszło do jakiegoś wypadku, no to musiała zostać zachowana ta kolejność wydarzeń, którą zeznali później uczestnicy tej wyprawy. Niektórzy zwracają uwagę także na fakt, że w tej 4-osobowej grupie był taki rzucający się w oczy podział. 2 uczestników miało odpowiednio 35 i 36 lat, a pozostała 2 była 10 lat starsza. Co więcej, młodsi alpiniści byli ponadprzeciętnie wykształceni, jeśli można tak powiedzieć. Mowa tu o Janet Johnson, która obroniła doktorat z filozofii, i o naukowcu Johnie Cooperze. Z kolei ta starsza 2, 45-letni Bill, był policjantem, a 46-letni Arnold hodowcą bydła. Czy to mogło mieć jakieś znaczenie w tamtej sytuacji? Jakieś różnice w poglądach na pewne sprawy mogły sprowokować kłótnie czy jakieś właśnie rękoczyny? Podczas ataku na szczyt Aconcagua życie stracili właśnie ci młodsi, bardziej wykształceni ludzie, ale jest to raczej takie spostrzeżenie niż jakiś ślad, za którym podążać śledczy. Po prostu nic nie wskazywało na to, żeby miało to jakieś znaczenie. Są to tylko takie spekulacje osób, którym ta historia nie daje spokoju od ponad 50 lat. Pośród zeznań uczestników trudno doszukać się motywu, który stałby za atakiem na Johna i Janet. Kierownik ekspedycji amerykańskiej Carmi Dafoe zginął w wypadku samochodowym w 1975 roku. To wszystko na dzisiaj. Wracając jeszcze na chwilę do tej historii, to wspomniałem wam, że John Cooper miał taką głęboką ranę w brzuchu i była ona w kształcie takim owalnym, dlatego wiele osób uważało, że bardziej prawdopodobne jest, że powstała w wyniku uderzenia śruby lodowej, wbicia śruby lodowej, a nie czekana, ponieważ no, czekan ma zupełnie inny kształt i dlatego bardziej pasowało to do tej śruby lodowej. Widzimy się w kolejnym odcinku oraz na szlaku. Mam nadzieję, że w środę pojawi się raport z Himalajów, które w ostatnim czasie pojawiły się już dwa. Bardzo dziękuję, że wytrwaliście do samego końca. Jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć!